Opowieść o świętym Antonim ojca Paulina Sotowskiego, przedstawiona w formie fikcyjnych listów świętego pisanych do jego siostry Marii. Czyta autor. Powracające wspomnienie. Droga Mario, od pewnego czasu odczuwam silne pragnienie, aby z Tobą porozmawiać, a ponieważ to jest niemożliwe, postanowiłem napisać do Ciebie kilka listów, jeżeli Bóg pozwoli. Pragnienie to zrodziło się w pewnej określonej chwili. Nie mogę zapomnieć zdarzenia, gdy miałem okazję ostatni raz Cię widzieć, choć Ty mnie prawdopodobnie nie widziałaś. Może najwyżej odczułaś jakoś moją obecność. Było to przeszło rok temu, gdy tak bardzo prosiłaś Boga o ratunek dla naszego Ojca. Modliłaś się o to, raz pełna ufności, to na przemian pełna goryczy, gdyż wyrzucałaś Panu Bogu, że dla siebie zabrał najstarszego syna i dziś nie ma kto obronić ojca. Ktoś bowiem w naszym rodzinnym mieście zamordował młodego szlachcica i zakopał go w naszym ogrodzie. Ktoś inny doniósł miejskiej straży, że zrobił to pewnie nasz ojciec, bo ów człowiek zauważył, jak nocą ktoś kopał w naszym ogrodzie. Któż inny mógł kopać, jeśli nie właściciel, rozumował oskarżający. Straż zabrała ojca, a nas i wszystkich domowników wzywano na przesłuchanie. Sędziowie byli przekonani, że zrobił to nasz ojciec, ale pragnęli się dowiedzieć, jak i dlaczego to zrobił. Bóg cię, Mario, i tym razem wysłuchał. Gdy sędziowie postanowili jeszcze raz wydobyć z grobu i obejrzeć ciało zabitego, a tłum ludzi otaczał sędziów, strażników oraz skutego łańcuchami naszego Ojca, dzięki dobroci i wszechmocy Bożej znalazłem się tam i ja, choć nikt z żyjących mnie nie widział. Wydobyto z grobu młodzieńca i położono go przed naszym Ojcem. Wówczas ja podniosłem go z ziemi i zapytałem, czy rzeczywiście zabił cię ten oto pan Marcin? Młodzieniec stał przez chwilę, a ponieważ nikt mnie podtrzymującego go nie widział, część gawiedzi cofnęła się przerażona. Sędziowie chyba słyszeli moje pytanie, a na pewno usłyszeli wyraźną odpowiedź zmarłego, bo i ty przecież ją słyszałaś. Nie, to nie pan Marcin mnie zabił. Ja u pana Marcina szukałem pomocy, gdy ścigał mnie zabójca. A kto cię zabił? Pytali jeszcze sędziowie, ale zmarły nie odpowiedział, bo znów nieruchomy leżał na ziemi. Za dużo było świadków, aby można było głos zmarłego zlekceważyć. Natychmiast uwolniono naszego ojca z łańcuchów. Twoje prośby zostały więc wysłuchane. Dobry Bóg uratował ojca, posługując się tym synem, którego sobie zabrał dla siebie, jak mu wyrzucałaś. Widziałem jeszcze, jak płacząca, tym razem ze szczęścia, obejmowałaś ojca, nie dowierzając, że naprawdę jest już wolny od zarzutów. I to wtedy, droga Mario, widziałem cię ostatni raz. Zobaczyłem wtedy również twojego męża, trzymającego waszego synka za rękę. Stał jak osłupiały, choć wydawało mi się, że on trochę naszemu ojcu nie dowierzał. Od tamtego dnia ten obraz mam często przed oczyma. Droga siostro, muszę ci coś wyznać. Choć sama o tym nie wiesz, stałaś się dla mnie pokusą, bo od tamtego zdarzenia powraca do mnie pytanie, czy dobrze jest, gdy całkiem opuszcza się swoich najbliższych, aby służyć Bogu. Wcześniej tego pytania nie znałem. Nie wiem, czy mi uwierzysz, ale ja nigdy nie czułem się zmuszony do wybierania pomiędzy miłością ludzi i miłością Boga. W moim życiu wszystko układało się tak prosto, jak to, że noc zapada nad dniem, a nowy dzień budzi się po nocy. Przecież nie myślisz o tym wcale, czy dziś także zapadnie zmrok, ani czy jutro słońce znów rozjaśni ranek. Tak było i u mnie. Gdy wuj Ferdynand, kanonik z katedry, chyba już nie żyje, zaszczepił we mnie miłość do książek, nie myślałem o tym, że porzucam dla nich miecz i służbę rycerską. Jak mówiono, gdy zaprowadził mnie do klasztoru świętego Wincentego do mądrych kanoników, nie zastanawiałem się nad tym, czy zostanę tam na resztę życia i nie myślałem o tym, czy się kiedyś ożenię. Ciągnęło mnie do światów ukrytych w księgach. W piśmie chciałem poznawać historię ludzi, co w różnych czasach żyli przed nami, słowa mędrców opisujących wszechświat. Rozpocząłem zakonny nowicjat, bo było oczywiste, że muszę zostać kanonikiem, abym mógł długo przesiadywać w bibliotece. Gdy przeniesiono mnie do klasztoru Świętego Krzyża w Koimbrze, mówiono podobno w rodzinie, że uciekałem od pokus, od bliskich, od kuzynek, które jakoby chciały mnie wyciągnąć z klasztoru. A ja cieszyłem się tym przeniesieniem, bo w Koimbrze byli mądrzejsi mistrzowie i bogatsza biblioteka. Zostałem kapłanem, owszem po to, by służyć naszemu Panu i upodobnić się do Niego, ale również po to, by móc głosić innym to, co z książek poznałem. Może trudno ci będzie uwierzyć, ale nie wybierałem nawet wtedy, gdy przechodziłem z klasztoru kanoników do ubogich braci mniejszych od Franciszka, choć równało się to z porzuceniem dotychczasowej miłości do książek. Zobaczyłem ciała braci męczenników i pomyślałem, że ktoś musi ich zastąpić, by czcicielom wojowniczego proroka Mahometa głosić Chrystusową Ewangelię pokoju. Skoro to sobie uświadomiłem, oczywiste było dla mnie, że to ja muszę ich zastąpić. Wiesz, nigdy też nie pomyślałem, że Bóg powołał mnie do wielkich rzeczy. Ciągle idę drogą, jaką On mnie prowadzi. Wcale jej nie szukam. Kiedy kończy się jakiś etap, nazajutrz otwiera się nowy, jako coś oczywistego. Boleję często nad tymi, którzy kiedyś odczuwali tak samo jak ja, ale w jakiejś chwili odkryli niedostrzeżone wcześniej piękno ludzkiego życia, którego się wyrzekli, choć wcześniej wcale o jakimkolwiek wyrzeczeniu nie myśleli. Zobaczyli piękno miłości, radość rodziny, smak władzy czy złota i dziś odczuwają ból. Wydaje im się, że ciągle na nowo muszą wybierać. Ja takiego bólu nie czuję. Idę z miejsca na miejsce, gdzie ludzie potrzebują Ewangelii i bez kłamstwa mogę powtarzać za apostołem: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Tak, Mario, żałowałem trochę, że nie mogłaś mnie wtedy widzieć, że nie uścisnąłem ciebie ani twojego synka, ale i ucieszyłem się, że nie musiałaś mnie żegnać ani potem bezskutecznie oczekiwać na kolejne spotkanie. Modlę się za ciebie i wszystkich bliskich i wierzę, że to więcej znaczy niż spotkanie i uścisk. Twój brat Fernando, a także Antoni, brat wszystkich.